Popołudnie wnet.
Popołudnie wnet i w Warszawie, i w Krakowie. Dzisiaj, drodzy Państwo, tak się łączymy, tak nadajemy. Jest godzina 16:49, Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Kurier Wnet. Byli także patronem medialnym festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci NNW. W tym roku 11. edycja miała miejsce. To tam, drodzy Państwo, zostały wręczone główne nagrody. Jedną z nagród, czyli Platynowy Opornik, dostał Lech Majewski, wybitny artysta, reżyser, rzeźbiarz, plastyk. Za całokształt twórczości Lech Majewski został właśnie nagrodzony w Gdyni. A został on doceniony między innymi za Dolinę Bogów. To piękny, mądry film, w którym biorą udział wybitni aktorzy światowego kina. Sygnety niepodległości podczas tej edycji otrzymali nie tylko Polacy, ale także Węgrzy, Ukraińcy. Ta lista jest bardzo, bardzo długa. Jedną z takich osób była pani Maria Kowalewska, pseudonim Myszka, która działała w Narodowych Siłach Zbrojnych, sanitariuszka, która uciekła z transportu do obozu przejściowego w Pruszkowie. Tych osób było naprawdę bardzo wiele. To oczywiście można przeczytać na stronie Festiwal NNW, ale Drzwi do wolności pośmiertnie otrzymała też Święta Urszula Leduchowska. Jan Żaryn powiedział, że ten przekaz życia Świętej Urszuli, Matki Niepodległości, to, że służba dla niepodległej także dziś jest piękną drogą ku świętości. A Małgorzata Żaryn, żona pana profesora Jana Żaryna, dodała, że jest to piękna droga dla kobiet. Bądźmy czułe dla Polski, wrażliwe i gotowe do działania. Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to przede wszystkim filmy dokumentalne, ale także filmy fabularne. W tym roku został pokazany m.in. film Legiony w reżyserii pana Dariusza Gajewskiego. Była także debata z udziałem producentów Macieja Pawlickiego i Adama Borowskiego. A Złoty Opornik, czyli nagroda główna festiwalu, trafił w ręce dwóch autorów, Roberta Kaczmarka i Jarosława Papisa. Paszporty Paragwaju to historia o dyplomatach, którzy ratowali Żydów, którzy wystawiali im paszporty i przez to udało się ocalić bardzo, bardzo wiele osób. Paszporty Paragwaju, tę nagrodę wręczał minister Paweł Lewandowski, a Robert Kaczmarek powiedział, że przyjmuje tę nagrodę dla wszystkich twórców dokumentu, nie tylko filmowców. Pracowali przy tym też muzycy, dyplomaci. Zmagaliśmy się z nieznanymi dla nas dokumentami przez lata. Z filmu płyną ważne wnioski. To opowieść o ludziach, o dyplomatach, którzy potrafili się zjednoczyć, by działać dla dobra Rzeczpospolitej, mimo dzielących ich wielu różnic. Niech to będzie wzorem dla nas. Maria Dłużewska, przewodnicząca jury, jeżeli chodzi o Złoty Opornik, właśnie mówiła także o tym, że bardzo ważnym filmem podczas festiwalu była Mała Moskwa kontra Mały Londyn, o podziałach, które tam są widoczne. Sławomir Kelleher był reżyserem. A my, drodzy Państwo, z gali w Gdyni mamy przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Właśnie wydawca Janek Oleński próbuje się dodzwonić do Wojciecha Jeśmana, co nie zawsze jest łatwe, bo tam są godziny poranne. A my, drodzy Państwo, teraz posłuchajmy krótkiej rozmowy z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem właśnie podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.
Z tego wieku, który inspirował nie tylko Polaków, ale wszystkich w całym sowieckim imperium marzących o wolności, przyniósł zwycięstwo. Później zapomnieliśmy, później był taki czas, że legitymację Solidarności sprzedawano na aukcjach, że przepraszano za Solidarność, a ta istota tego wielkiego ruchu, który zmienił oblicze Polski, zmienił oblicze świata, doprowadził do upadku systemu komunistycznego, pozostała gdzieś tam zapomniana. Mija 40 lat od narodzin Solidarności. To jest ten przekaz myślę, naszych dziejów, o których powinniśmy zadbać, opowiadać nam samym, ale również za granicą, bo to jest istota polskości. To jest pragnienie wolności.
O tej polskości na pewno też mówią dzieci tych internowanych, dzieci tych ludzi, którzy przeszli Gehennę, przeszli piekło i często o tych rodzinach się właśnie nie mówi, ale tutaj podczas tego festiwalu te dzieci opozycji mają swój głos.
Minęło 40 lat i Solidarność ma już nie tylko dzieci, ale i wnuki, a naszą wspólną troską i właśnie działaczy Solidarności, tych, którzy pamiętają ten niezwykły czas, jest ta opowieść, to zwycięska opowieść. Pamiętamy właśnie to tutaj, niedaleko stąd, w Stoczni Gdańskiej, powstała ta słynna piosenka dla córki, opowiemy ci o tych wypadkach. To się dzisiaj dzieje, a festiwal jest takim miejscem.
Instytut Pamięci Narodowej na festiwalu jest obecny. Jakie działania tutaj Państwo podejmują?
Przede wszystkim udział w wielu dyskusjach, ale pokazywanie też naszej aktywności, nawet część filmów tutaj pokazujemy, które, jak te dzieci Łupkowa, który powstał z naszej inspiracji, z naszą pomocą, ale też pokazywanie innych pól aktywności, na obecność Biura Poszukiwania i Identyfikacji pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, czy pokazujemy taką inicjatywę jak Archiwum Pełne Pamięci. Gromadzimy niezwykłe pamiątki, które przekazują nam rodziny z całego świata, które pozostały w domowych archiwach. Niesamowite historie.
O tych niesamowitych historiach podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Drodzy Państwo, podczas festiwalu Drzwi do Wolności otrzymał w minioną niedzielę Kornel Morawiecki. Drzwi do wolności są dawane osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj Polska jest wolna. Tę nagrodę wręczała Maria Dłużewska. Maria Dłużewska podczas wręczania najbliższym Kornela Morawieckiego, między innymi pani Małgorzacie Zwiercan, tych drzwi do wolności, powiedziała, że Kornel Morawiecki nie uchylał tych drzwi, on ich nie otwierał. On te drzwi do wolności wyważał i wyważył. Na następnego dnia, nazajutrz, dowiedzieliśmy się około południa, że Kornel Morawiecki odszedł. Podczas gali Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci był przygotowany także prezent dla jego syna Mateusza Morawieckiego. Wielkie zdjęcie, czarno-białe, które miał otrzymać w zeszłym roku premier, ale nie dojechał do Gdyni. I to wszystko miało bardzo wymowne znaczenie. Wszyscy wstali i modlili się, by Kornel Morawiecki był jeszcze z nami, modlili się o jego zdrowie. To był bardzo piękny moment podczas uroczystości w Gdyni. Drzwi do wolności otrzymał Kornel Morawiecki. Drodzy Państwo, msza pogrzebowa Kornela Morawieckiego odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie o godzinie 15 na cmentarzu wojskowym na Powązkach będzie ceremonia pogrzebowa. Szczegółowe informacje o pogrzebie marszałka podał rzecznik rządu i te informacje na pewno się nie zmienią. My, drodzy Państwo, będziemy za kilkanaście minut rozmawiać z biografem Kornela Morawieckiego, panem Arturem Adamskim. On opowie nam o tym, jaki był Kornel Morawiecki, w jakiej rodzinie dorastał, gdzie się urodził, jak przeżywał swoją młodość, jak wyglądały jego relacje z ojcem, który był w Armii Krajowej. A my teraz posłuchajmy wystąpienia, jakie miał Kornel Morawiecki, świętej pamięci Kornel Morawiecki, w Sejmie 12 listopada 2015 roku. Marszałek senior mówił o tym, dlaczego kocha Polskę, jak Polska według niego powinna wyglądać i jak o tę Polskę powinniśmy walczyć.
Cząstką dziejów rośliśmy z chrześcijańskiego, z europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu Solidarności. Nam, posłom, przypadł zaszczyt reprezentowania obywateli, tych, którzy poparli obecne tu w Sejmie ugrupowania, także tych, których głosy nie zostały uwzględnione, a także tych, którzy nie poszli do wyborów. Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. To taka jest nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie. Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce, potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom Solidarności?
Tak 12 listopada 2015 roku mówił marszałek senior świętej pamięci Kornel Morawiecki. Przypominamy, msza pogrzebowa w sobotę o godzinie 12, o godzinie 15 na warszawskich Powązkach odbędzie się ceremonia pogrzebowa. My za kilka chwil łączymy się z Krakowem.
Damian Mazur, Ołownia Malczewski, ten czwarty jest z nami. Dzień dobry, Jacku, witam serdecznie.
Bardzo dobry.
Z Krakowa, no bardzo dobry, bo gramy was. Byliście półtą tygodnia, przysłuchuje się Tomasz Grochola, też dzień dobry, powiemy sobie.
Witaj Tomku.
Za chwilę.
Witam, cześć.
Ale to taki epizod, nie? Bo kiedy robiliśmy taki program, Tomek powiedział, zwrócę ci uwagę na pewien zacny zespół, graj z tym Red Tankiem. Ja mówię, chłopie, z pierwszej płyty Stonerer mamy trzy nagrania, ale Red Tank, fajnie, przypomniałeś mi, to zagramy przy okazji rozmowy z tobą. I tak to było. Tak, że jest luminarzem Tomasz Grochola, nadworny śpiewak, metaforysta agresywy 69. Miłe, Jacku?
No bardzo miłe, luminarz, stary znajomy i mąż mojej byłej studentki. Pozdrawiamy Olę.
Ona chyba nawet nie wiem, czy słucha.
No jak to, Kraków 95,2, Warszawa 87,8, cały świat wnet.fm, za chwilę Szczecin i Wrocław. No właśnie, Jacku, powiedziałeś, że żebym powtórzył to na antenie. Ja to powtórzę na antenie, bo mówię o tym często, kiedy byliście płytą tygodnia z albumem Widow in Black. Nikt w Polsce tak nie gra jak wy, dlatego was gramy, bo na antenie Radia Wnet bardzo dużo polskiej muzyki, dużo polskiej alternatywy rocka, także piosenki autorskie z tekstem. Powiedz mi w ogóle, skąd taki pomysł, aby tego Stonera zmieszać z psychodelicznym rockiem z domieszką punka?
Wiesz co, to jest chyba wypadkowa fascynacji członków zespołu. My jesteśmy w większości dosyć mocno zakorzenieni w takim tradycyjnym rockowym graniu od lat 70. do 90. Stąd czerpiemy inspirację, a ponieważ muzykę robimy wspólnie, dżemując na próbach, no to po prostu takie coś nam się rodzi pod palcami.
Z reguły jest tak, że to albo osobno wokalista wyśpiewuje teksty, ergo gitarzysta, natomiast tak naprawdę teksty przez siebie pisane, a w tym momencie grasz na basie, czyli jesteś jak gdyby takim kręgosłupem zespołu, bo zawsze mawiam, że serce to perkusja, kręgosłup to jest bas i dopiero na bazie tego można ornamentacyjnie dogrywać melodie, pasaże klawiszowe czy gitarowe solówki, więc skąd taka rzecz, że to nie ty śpiewasz, tylko piszesz teksty?
To znaczy, wiesz co, ja próbowałem zaśpiewać na jednej płycie, na jednej coś melorecytować. Wychodzi mi to raz lepiej, a raz gorzej. Natomiast ja nigdy nie miałem jakichś takich, wiesz, ambicji czy pretensji do bycia wokalistą. Natomiast kiedy założyliśmy ten zespół, no to padło klasyczne pytanie, kto będzie pisał teksty. No, Mleczewski, ty masz doktorat, nosisz okulary, bo czasami noszę, więc ty będziesz pisał teksty. No to siadłem i zacząłem pisać.
No właśnie, no ale w rośnięci jesteście w Kraków. Pewna taka anegdota, bo przecież ta wasza pierwsza epka, rok 2016, nagrana na setkę, jak to się mówi, tak? Tak. Ostatnio to tylko formacja Dezerty zrobiła jakiś czas temu, nagrywając tą płytę Większy zjada mniejszego, no i dodatku w tym niezwykłym miejscu. Piękny pies. Opowiadaj, Jacku.
Tak, to było w trzecim pięknym psie. Obecnie mamy już czwartego pięknego psa. A nagranie epki było dosyć ciekawym wydarzeniem, bo to był nasz, nie pamiętam, albo piąty, albo szósty koncert w tym składzie. Tak naprawdę byliśmy wtedy w tym składzie początkującym zespołem i mieliśmy okazję otworzyć koncert zespołu Ścianka, naszego przyjaciela i producenta Maćka Cieślaka. I zagraliśmy ten koncert, po czym po koncercie podszedł do nas Jarek, nasz gitarzysta, i mówił: panowie, koncert został zarejestrowany, nie mówiłem wam o tym wcześniej, żebyście się nie spinali, żebyście dobrze grali. My zrobiliśmy wielkie oczy, ale potem przesłuchaliśmy te nagrania i faktycznie okazało się, że prawie w całości nadają się do wydania, i tak to zrobiliśmy.
I potem przyszedł czas na dojrzały debiut, tytuł płyty, tak jak nazwa zespołu. No właśnie, ten jako mieszkaniec Wysp Brytyjskich można w bardzo różny sposób interpretować. Doskonale wiesz też jeszcze inne takie znaczenie, o którym nie będziemy mówić, ponieważ mówimy, że kolos i kagato w zdrowym ciele, zdrowy duch, więc opowiadaj też.
Tak, o inhalacjach zdecydowanie nie będziemy rozmawiać, ani o iniekcjach. Uf. Nie wolno. Natomiast, wiesz, nazwa tak naprawdę jest też dziełem przypadku, bo tę nazwę miał gdzieś w swojej głowie znowu Jarek, nasz gitarzysta, kiedy jeszcze kilka lat przed założeniem zespołu w domu komponował sobie jakieś utwory. I kiedy nam tę nazwę zaproponował, rzeczywiście nas ujęła, zwłaszcza ta komponenta error, prawda? Wskazująca, że my lubimy psuć tego stonera i wprowadzać tam te elementy, o których mówiłeś wcześniej. Te punkowe elementy to głównie z mojej strony. Po pierwsze dlatego, że dosyć kiepsko gram na basie, po drugie dlatego, że bardzo kocham zespół The Stooges, prawda? I zawsze chciałem robić coś takiego właśnie. Łomotać.
Pięknie mówisz Stooges, a nie jak w innych rozgłośniach Stokes na przykład. I często można porównać to z tym nowym Stokes.
Stonogas.
Tak, albo coś w tym stylu. Panie i panowie, Jacek Nalczewski, opowiadamy sobie o formacji Stone Error. Jesteśmy grzeczni, więc nie powracamy do tych witkacjańskich historii, absolutnie, bo jeszcze musielibyśmy zahaczyć Nienasycenie, Nagie Dusze, ale przecież przechodził tędy, bo niedaleko jest ASP Krakowski, gdzie przecież zaczynał i chciał być malarzem. I potem to zostało. Witkac, którego wspomnieliśmy w programach specjalnych 18 września. Jacku, rzecz bardzo ważna, bo byliście płytą tygodnia, podobnie jak Deus Ex Machina, kiedy ukazała się reedycja, ale o tym będziemy mówić pod koniec dzisiejszego programu z Tomaszem Grocholą, tu obecnym. Natomiast powiedz mi trochę o recepcji tego albumu. Ja przeglądałem różne i różniste zakątki internetu. Większość ocen tak między 7,5 a 8,5 i wielu recenzentów mówi, że warto tej płyty posłuchać. Natomiast w Radiu Wnet jesteście, tak? Bo tak. My cenimy to, co dobre, nowe i odkrywcze. Czy to Warszawa 87 i 8, Kraków 95 i 2, ale powiedz mi, jak jest dostępem do innych pasm radiowych, czy państwowych, czy komercyjnych?
To znaczy, wiesz, pojawiliśmy się w kilku stacjach radiowych z tą płytą. Pamiętam, że byliśmy w Antyradiu, byliśmy w Trójce u Kodyma, w jego nocnej aptece.
No tak naprawdę Kodym to przede wszystkim studio apteka w Radiu Wnet, mało kto o tym wie. Pan Ziołkową Parą też was grał.
Ja na przykład nie wiedziałem, ale z przyjemnością w takim razie posłucham. Bo się z Kodymem też od lat znamy, lubimy i wspólnie graliśmy koncerty. Co bardzo lubię grać z apteką. To zawsze fantastyczne przeżycie jest. Także dostępność jakaś tam jest, ale tak naprawdę główne kanały dystrybucyjne to jednak jest Spotify, YouTube, inne internetowe, że tak powiem, rzeczy. Dlatego, że ta muzyka jest raczej skierowana do zachodniego odbiorcy, przynajmniej stamtąd mamy 90% naszych tak zwanych fanów czy słuchaczy, i na zachodzie pojawia się też większość recenzji.
Dwie płyty zawiozę na wyspę i zobaczymy, bo przecież znakomite. Też chcemy wreszcie wywieźć na wyspy tu obecnego Tomasza Grochola i Agresywę, bo w końcu jest ta reedycja Deus Ex Machina.
Ja to się starałem się nie wtrącić, ale muszę się wtrącić, ponieważ nie obraź się, ale słyszę tak jakby Tomka Grochola sprzed 15-20 lat, bo tak było z Agresywą. Jeździliśmy na te festiwale i nam się wydawało, że Jezus Maria. I wtedy też śpiewaliśmy w tym takim po polsku, angielskim.
No ja mówię, przecież wtedy, gdybyście poszli za ciosem Tomek, to nikt by nie ale mówił nie, o Rammstein, nie. Tylko by mówili o agresywie 69.
Ale nie, ja tylko namawiam, bo znamy się, ja namawiam, że masz rację, Spotify, takie różne inne, w ogóle w internet to dźwignia handlu, zgadzam się, ale moim zdaniem może rozwścieczę Stone Roar i bardzo dobrze, za mało gracie w Polsce.
Bardzo mi miło. Znaczy jest okazja, żeby teraz nas zobaczyć, bo pojutrze będziemy grali w Nowej Hucie w klubie Kwadrat, a Bzyk z obecnie Opery Nowochódzkiej, regularnie tam głos zespołu, który nazywa się tą dziurę w pamięci.
WHL,
dziękuję bardzo. Bzyk rokrocznie organizuje taki festiwal i w tym roku główną gwiazdą, headlinerem będzie zespół Illusion, więc to dla mnie też jako, wiesz, dla fana Illusion z 90'sów jest wielkie wyróżnienie, żeby przed nimi wystąpić. A za 2 tygodnie gramy w Krakowie na Dolnych Młynów w klubie ZPT w ramach takiego dużego, stonerowego festiwalu, który
kiedy?
12 października.
12 października wędrujemy
Soulstone Gathering.
Pięknie. Pięknie tak. Powiedziane i pięknie brzmi. Jacek, pierwsze nasze spotkanie, ale nie ostatnie. Będziemy do was powracać, będziemy informować o koncertach, a przede wszystkim gramy waszą muzykę. Natomiast powiedz mi, skąd był pomysł, żeby zarejestrować na taśmie magnetycznej wasze utwory w studiu sopockim, a nie tak jak to się teraz dzieje na jakichś dyskietkach, jakichś małych klikach, plikach i tego typu historiach?
To znaczy, każdy z nas wcześniej grał w jakichś zespołach, nagrywaliśmy różne albumy, również takimi metodami, jakich teraz powiedziałeś, no ale nasz producent, przyjaciel i w sumie nieformalny członek zespołu, czyli Maciek Cieślak, pracuje w taki właśnie sposób bardzo 60'sowo-70'sowy. Jego studio nagrań, które zresztą ostatnio przed nagraniem płyty musieliśmy w części mu zbudować, bo się przenosił z Warszawy do Krakowa.
Imienie więc... Adama Mickiewicza w dodatku.
Tak, niegdyś w Warszawie, znaczy niegdyś w Sopocie, potem w Warszawie, obecnie znów w Sopocie. Więc to jego studio wygląda jak cudowne muzeum starych sprzętów i jego sercem jest taki cudowny, wielośladowy magnetofon Studer, który Maciek nabył z Radia Katowice. I rzeczywiście nagrywanie na taśmę ma swoje ograniczenia, choćby dlatego, że musimy po prostu dobrze zagrać, bo tam nie ma możliwości żadnej. Takie analogowe nagrywanie ma niesamowitą dynamikę i sound po prostu. To ma duszę, to oddycha i dlatego tak lubimy nagrywać. I powiem od razu, jeśli mogę jeszcze zająć chwilę czasu antenowego, że za miesiąc się znów do Sopotu wybieramy, do Maćka. I ukłon w twoją stronę, Tomku. Będziemy tym razem nagrywać epkę po polsku.
Ja się tak jak Tomek Wybranowski na pewno cieszę, no tak. Ale nie, ja jestem za tym, żeby, ja wcale nie jestem przeciwnikiem języka tam angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, wcale nie, tylko uważam, że warto, żeby zespół zmierzył się z polskim tekstem, bo ma większe szanse zagrać na tutaj w Polsce na festiwalach albo być zauważonym przez kogoś. Tak naprawdę to nie był przytyk do was, że mało gracie. Ja naprawdę niektóre festiwale, nie będę narzekał, to jest moje takie powiedzonko, ale wy coś na ten temat na pewno wiecie, że niektóre festiwale są zamknięte dla pewnych gatunków muzycznych i zespołów polskich. Mam nadzieję, że się otworzą, jak wy wydacie kolejną epkę po polsku, a my wydamy wreszcie płytę nową.
Znaczy my teraz mamy taki tak zwany wit marketingowy. To znaczy, to nie będzie regularna płyta, tylko to będzie epka, jeśli mogę zdradzić, bo nie wiem, czy koledzy mnie za to na próbie dzisiaj wieczorem nie zbesztają, ale to będzie epka, na której nagramy kilka klasycznych coverów, sięgając do mniej znanych numerów Czerwonych Gitar, Breakoutu. Mamy też jednego Janerkę w repertuarze, którego zresztą pojutrze zagramy, więc w ten sposób...
No to umawiamy się, że prapremiera na antenie Radia Wnet i zapraszamy was
oczywiście
do Warszawy, ergo do naszego lotnego studia w Krakowie. Jacek Malczewski był moim państwa gościem, panie i panowie. Kręgosłup, bo to basman wszak w formacji Stone Roar. I teraz musisz pozdrowić słuchaczki i słuchaczy i w Krakowie, i w Warszawie. Warszawa 87,8, Kraków 95,2. I z tej płyty Widow in Black, nasz hicior, Ships on Fire. Pozdrawiaj, dedykuj.
Dobrze, to najpierw pozdrowię, tak jak to się u nas robi, Kraków, zwłaszcza, że siedzimy tutaj wszyscy pod Wawelem. Bardzo serdecznie pozdrawiam również Warszawę. Pozdrawiam kolegów z zespołu. Nie spóźnię się dzisiaj na próbę.